Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Czesław Fiodorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dobry panu, dzień dobry państwu.
Woli formalności dodam jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, a zaczniemy od tego, co się działo wczoraj w Zielonogórskim Ratuszu. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta i apel do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący Izby Administracji Skarbowej. Apel przegłosowany ostatecznie przez radnych Klubu Zielona Razem i radnych Platformy Obywatelskiej. Natomiast radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymują się od głosu, bo nie podobała im się formuła, dość ostra trzeba powiedzieć, tego apelu. Jak pan myśli, jakie teraz będą losy Izby Administracji?
One są cały czas niepewne od chwili, kiedy ku zaskoczeniu wszystkich przed jakimś chyba 2 lata został odwołany jeden z lepszych urzędników, bardzo propaństwowy, bardzo mądry dyrektor Izby Skarbowej, Piotr Topierała. W wyniku takiego politycznego skoku polityków Prawa i Sprawiedliwości, głównym tutaj motorniczym tego był poseł Jerzy Materna, z różnych dziwnych powodów. No to był cios, to jest cios dla formalnie administracji państwowej, bo panu Dopierale nie można postawić żadnego zarzutu politycznego.
Poza tym, że był pewnie związany niekoniecznie z jakimś ugrupowaniem politycznym, widzę Prawo i Sprawiedliwość, tak?
To znaczy, jak słyszałem jego poglądy, to na pewno to osoba, której bliżej do idei Prawa i Sprawiedliwości niż wielu członkom Prawa i Sprawiedliwości. Ale tamten moment, nominowanie pospiesznie jakiejś pani, której nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale ostatecznie powierzenie funkcji kierowania tą administracją w Zielonej Górze kierownikowi Urzędu Skarbowego z Gorzowa Wielkopolskiego, tak jak już by tutaj na miejscu, czy w samej Izbie Skarbowej nie było do tego właściwych ludzi, mówi o tym, że to zagrożenie dotyczące takiej decyzji, gdzie szefujący tej administracji w Zielonej Górze, gorzowianin, mieszkaniec Gorzowa, bo formalnie chyba dojeżdża nawet do pracy, w każdej chwili może podpisać dokumenty, o których nie wiemy, które spowodują przeniesienie tej ważnej instytucji.
Ciekawie wypowiadał się w tej kwestii poseł Marek Ast, szef lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, bo nie stwierdził definitywnie, że do przeprowadzki nie dojdzie, natomiast mu powiedział w ten sposób. Nie ma wiążących decyzji w tej sprawie, ale że dzisiaj nie ma, to nie oznacza, że jutro sprawa się zmieni, więc tutaj mam wrażenie, że zostawił sobie furtkę pan Ast, mówiąc, no na dzisiaj nie ma, tak? Zobaczymy, co zdecydują w ministerstwie.
No właśnie to jest ten sposób działania. Wszystkie decyzje, które miały miejsce w ostatnim czasie, wokół tej administracji są w jakiś sposób zabarwione niepewnością. Gdyby pan Marek Ast był ministrem finansów odpowiedzialnym za tą służbę, to można by powiedzieć, że jego zapowiedź jest właściwa,
ale nie jest.
Ale nie jest. A zatem to, że dementuje politycznie, kiedy szkoda, że nie dementował, czy też nie zatrzymał tamtych procesów, które się wcześniej wydarzyły i tych pomysłów, które dotyczyły realnego zamiaru przeniesienia przez polityka Prawa i Sprawiedliwości panią Rafalską wspólnie z panem wojewodą do Gorzowa tego urzędu. Oczywiście jest to problem, znaczy czasami trzeba albo nawet wypada się zajmować partią, która rządzi. Prawo i Sprawiedliwość rządzi niepodzielnie, natomiast mamy tutaj wiele takich zjawisk dotyczących Zielonej Góry, które są już głęboko niepokojące. To znaczy dla mnie ogromnym sygnałem zagrożenia takiego działania przeciwko Zielonej Górze Prawa i Sprawiedliwości było choćby odwołanie pana Mariana Babiucha, człowieka, który jest jednym z najlepszych ekspertów, znany, szanowany w całej Polsce. Przetrzymał wiele, ale kiedy taką samą instytucją w Gorzowie zaczął kierować pan Hrawa z nominacji PiS, mąż pani kurator, to tutaj nagle, nie wiadomo dlaczego, niespodziewanie, ku zdumieniu wszystkich, Marian Babiuch został odwołany.
No to formalnie trzeba powiedzieć, że nie tyle odwołany, co zmieniono mu nieco warunki pracy i tak dalej, i tak dalej, co sprowadza się de facto do tego, że
bo ja
jest się odwołany.
Pytałem, rozmawiałem z Marianem Babiuchem, sam był zdumiony zupełnie powodami i trybem, to poniżej trochę kultury politycznej. No i mamy taką generalnie sytuację tutaj dosyć zaskakującą.
Pan, jeśli to dotyczy personaliów na szczycie danej instytucji, oczywiście, że jeśli jest to robione nierozsądnie, to nie powinno mieć miejsca, tak? I tu nie chodzi o to, kto ma jaką przynależność partyjną albo z kim sympatyzuje. Natomiast mamy tutaj jeszcze całą grupę pracowników. I ci ludzie nie muszą sympatyzować ani z PSL-em, ani z Prawem i Sprawiedliwością. Mogą w ogóle nie chodzić na wybory. Tak? Oni mogą być fachowcami, się zajmują. Mówimy o 200 osobach. A czy jest dyrektor X czy Y, to jest zupełnie osobna kwestia, bo jak spojrzymy na pejzaż instytucji funkcjonujących w naszym mieście i to, jak się w ciągu ostatnich 2 lat zmieniały tam osoby zarządzające tymi instytucjami, i w większości są to nominacje polityczne, to tych szefów w wielu instytucjach mamy, ale ludzie tam jeszcze pracują, tak?
Ale wie pan, no to i tak jest administracja specyficzna, która, i to się interesowałem tym, bo też przez 3 kadencje byłem posłem, która była budowana na pewnej niezależności, czyli z panem Piotrem Dopierałą rozmowy, które prowadziłem, zawsze dotyczyły systemów skarbowych, reguł tego, co należy zmienić w prawie, i zawsze to były bardzo wyważone, ostrożne dialogi, nacechowane pewną troską o interes publiczny, i w żadnej mierze nie można bez podania przyczyn doprowadzić do takich nagłych zmian. A wydaje mi się, tam ten tryb zmian, jak to się wszystko wydarzyło, już nadwątpił bardzo mocno w tą sytuację pewności i stabilności funkcjonowania tej instytucji. Pewnie pracownicy są zaskoczeni. No, mówię, ta pani, która krótko rządziła, to był szok zupełnie. W ogóle gdyby zapytać kogokolwiek w Izbie Skarbowej, że ktoś taki może kierować Izbą Skarbową, to po prostu nikt by w to nie uwierzył, z tych ludzi. A jednak znajoma królika została nominowana. Czegoś takiego nie było, bo tu nie chodzi o to, żeby można powiedzieć zawsze dozgonnie i nigdy zmian, tylko chodzi o tryb zmian, że jest powód, by najlepszy z urzędników skarbowych
kierował taką instytucją, oczywiście.
Tak jest. Jeśli ktoś kończy swój czas, to najlepiej, żeby on nominował albo wskazał, być może zastępca, albo też kogoś, kto w tej Izbie Skarbowej jest,
no powiem
jest
panu,
najlepszy.
Że to nie
natomiast
tutaj, dobry obyczaj, tylko idealny obyczaj.
No tutaj oczywiście w województwie lubuskim w Prawie i Sprawiedliwości niby rządzi Marek Ast, ale tak naprawdę to wiemy o tym, że pani Elżbieta Rafalska pociąga za te sznurki. To też jest niedobra taka dwuwładza, bo właśnie w jednej ważnej sprawie rozmawiam ostatnio z przewodniczącym Solidarności, panem Maciejem Jankowskim, on mówi, nie ma z kim rozmawiać tutaj, a wojewoda Rafalska nie chce rozmawiać. I to są rzeczy, o których wszyscy wiedzą, i nie ma co się obrażać tutaj. Lokalny zielonogórski PiS, bo rzeczywiście takie
powiem
są
panu
fakty,
tak, no to trzeba przyznać, że radni byli postawieni trochę w trudnej sytuacji, tak? Bo oczywiście mogli się zgodzić z tym, co było zaproponowane w treści uchwały, gdzie pojawił się akapit: my, radni wszystkich klubów, podejmujemy taką decyzję, ale mogli też uznać, że może komuś w Warszawie się nie spodoba taki ostry ton. Przewodniczący Adam Urbaniak mówił, że to bardzo dobrze, że ten ton był ostry, bo mówi, że w tej sytuacji nie można już się, mówiąc kolokwialnie, cackać, tylko trzeba wyrazić bardzo mocno swoje zdanie. Kiedy prezydent odczytał treść tego apelu, pracownicy będący w tej chwili, wtedy w sali sesyjnej, bili brawo i wyrażali swoje poparcie głośno. Ja nie słyszałem takich braw dawno w sali sesyjnej.
No więc właśnie, jeżeli mówimy o tym, że władza jest silna i ma jakiś pomysł albo zna przyczyn, dla których takiej zmiany trzeba dokonać, to powinien przyjechać odpowiedni wiceminister, spotkać się z pracownikami, zaprosić osoby publiczne. My też w sejmiku jesteśmy tym zainteresowani, by słuchać argumentów. Nie jesteśmy głusi na argumenty i potrafimy je przyjąć i powiedzieć o tym, z jakich powodów jakiś urząd, jaka instytucja ma mieć zmienioną lokalizację. Pamiętajmy, że jeszcze jesteśmy w województwie lubuskim, gdzie była ta umowa paradyska.
Właśnie o to chodzi. Dlatego też myślę, że jest pan odpowiednią osobą,
współautorem, i wiem, jak to delikatnie układaliśmy i staramy się...
Ale jak pan teraz patrzy na to, skoro po tylu latach ktoś dochodzi do wniosku, była umowa, to teraz możemy ją zmienić.
Nie, właśnie nie. To znaczy, ona musi być cały czas respektowana i jeśli mają miejsce naruszenia tego trybu, no to trzeba głośno o tym mówić. Oczywiście ważne są oba nasze miasta. Ja wczoraj miałem dzień urlopu, byłem w Gorzowie Wielkopolskim, miałem ważne spotkanie zupełnie w innej sprawie, akurat spotkałem się z senatorem, który był kiedyś burmistrzem Kwidzyna, ja byłem burmistrzem Gubina, zakładaliśmy partnerstwo naszych miast i rozmawialiśmy, interesowaliśmy się tym, jak się Gorzów rozwija. Cieszymy się, że się Gorzów rozwija, bo od tych miast Gorzów i Zielona Góra zależy przyszłość naszego województwa i rzeczywiście wcale to nie jest rzecz antagonizująca, kiedy coś się dobrego dzieje w jednym z tych miast. Natomiast chodzi o to, że no jest pewien stan zastały. To bardzo bolało, kiedy policja musiała być przeniesiona do Gorzowa Wielkopolskiego, kiedy Straż Pożarna musiała być przeniesiona do Gorzowa Wielkopolskiego, kiedy telewizja została przeniesiona do Gorzowa Wielkopolskiego, kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny powstał w Gorzowie Wielkopolskim. No to naturalnie nas bolało, ale to jest w tym samym województwie. Natomiast jeśli już jest jakiś stan zastały i ktoś chciałby to zmieniać, to musi podać czytelne argumenty. Jasne, i żadne zapewnienia, nawet tak wpływej osoby jak Marek Ast, tu są niewystarczające i niestety musi się Prawo i Sprawiedliwość uderzyć w własne piersi, bo inaczej pracownicy nie biliby na alarm. Oni się do nas zwracają. Oni się oczywiście boją.
Oczywiście,
zwracać,
że się boją. Ja podejrzewam, wie pan, że scenariusz będzie następujący, że póki co nie będziemy słyszeli, sprawa będzie w zawieszeniu, nie będziemy słyszeli o tym głośno, czy przeniesiona zostanie ta izba, czy nie zostanie przeniesiona, a ostateczne decyzje zostaną podjęte z końcem roku, kiedy to już sytuacja w kwestii wyborów samorządowych będzie jasna i klarowna.
Albo też nastąpi taka zmiana przepisów, która powie o tym, że to nie jest pomysł przeniesienia siedziby, tylko zwiąże się na przykład administrację skarbową z wojewodą i powie się, no przepraszam, no wszędzie w Polsce tak jest, dlaczego województwo lubuskie ma być inaczej?
No sposobów jest wiele, tak?
No
wystarczy
więc właśnie
być twórczy.
Chodzi o to, by tutaj nie podejmowano takich kroków i ja się cieszę, że Rada Miasta taką odważną, czytelną apel, bo to w zasadzie apel, tak, nie jest uchwała, bo to jest apel wyrażający stan zaniepokojenia i wszyscy się powinni pod tym podpisać. No i Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć więcej odwagi, bo po prostu to jest przejaw pewnej daleko posuniętej asekuracji. Asekuracji, może arogancji to nie, ale asekuracji. No, jeśli to jest tak demokratyczna partia, to nie ma się co bać szefa. Trzeba po prostu też krytykować. Ja mógłbym dać przykład swoich wielu wypowiedzi krytykujących swoich szefów w ostatnich latach i nigdy nie zachowywałem tutaj tej dozy krytycyzmu, obojętnie kto był, krytykowałem i szefów Platformy.
Jeśli się kogoś krytykuje za rzeczy ewidentne, to
PSL-u to dobrze, to... i uważam, że partia demokratyczna jest taka, gdzie można krytykować. Natomiast tutaj krytyka Jarosława Kaczyńskiego z ust członków Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie wchodzi w rachubę, no to jest po prostu jakiś...
Ja nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński przejmował się zupełnie Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, czy ewentualnie...
No więc nie bójcie się Jarosława Kaczyńskiego, członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Miejcie odwagi i tak jak mówicie pokątnie, bo jak słyszę pokątnie fakty niezadowolenia, jak mi tutaj narzekali członkowie Prawa i Sprawiedliwości wokół organizacji wydarzeń zielonogórskich i to takie z grubej rury pretensje, to mówię, mówcie głośno. No, nie chcę tutaj pogrążać, bo to byłyby takie te ważne nazwiska.
To też takie, wie pan, nasze polskie, że
bo odważniej, nie chcę, żeby mieli krzywdę przeze mnie,
gdzieś tam krytykują w kącie, rozmawiając, czy krytykując. Zmieńmy temat na zdecydowanie bardziej przyjemny. Do Garlic się przeniesiemy na chwilę, chociażby z tej prostej przyczyny, że można teraz na wycieczki jednodniowe wybierać się do Garlic specjalnym połączeniem szynobusowym. To chyba dobrze, że możemy teraz spokojnie i komfortowo wybrać się na cały dzień do naszych sąsiadów i zobaczyć, jakie to piękne miasto, bo często ludzie nie zdają sobie kompletnie z tego sprawy.
Zielona Góra tak leży w takim miejscu, że z racji naszej funkcji miasta otwartego na turystów, na przyjezdnych, właśnie sięgamy tym, można powiedzieć, takim wyznaczonym obszarem aż po Görlitz z niemieckiej strony, z polskiej, nawet aż po Bolesławiec, czy tą część Dolnego Śląska. I dla nas to jest ważne, by tamto miasto było w orbicie naszych zainteresowań. Przez wiele lat zabiegałem o to, by pociąg jeździł i cieszę się, że wreszcie w tym roku wydaliśmy z budżetu województwa określone pieniądze na to, by ten pociąg mógł jeździć do Görlitz. Oczywiście z kolejami transgranicznymi są rozliczne problemy, bo rzeczywiście...
Znowu wraca temat połączenia z Berlinem i tu moglibyśmy dużo mówić.
Ale wszystko zmierza w dobrą stronę, choć oczywiście są to dodatkowe koszty, które musimy ponosić. Natomiast pamiętajmy, że Görlitz jest miastem niesłychanie atrakcyjnym, bo to jest miasto w całych Niemczech, które ma najwięcej zabytków chronionych, ponad 4000 zabytków chronionych wpisanych na listę obiektów zabytkowych, czyli swoją atrakcyjnością rzeczywiście przyciąga. Muzeum przyrodnicze, piękne zoo, piękny browar, kapitalne położenie.
I rewelacyjne Stare Miasto.
To i otoczenie, rzecz. Tak. No właśnie to Stare Miasto jest dlatego piękne, bo na Görlitz spadło w czasie II wojny światowej na dobrą sprawę 6 bomb i 6 obiektów było zniszczonych, czyli to jest w zasadzie miasto niezniszczone. Oczywiście jest znacznie mniejsze, dużo mieszkańców było, ale taka wyprawa jednodniowa jest bardzo atrakcyjna. Oczywiście nam równolegle bardzo zależy na tym, by mieszkańcy Görlitz docierali do Zielonej Góry. Oczywiście. I ja będąc tam, umawiałem się z tymi ludźmi od promocji, by to zrobić. Zresztą zaoferowałem, że tutaj jesienią, być może gdzieś w okolicy Winobrania, zrobimy taką promocję Görlitz, by ludzie zobaczyli, jak to wygląda w szerszej skali. Tak czy inaczej, pamiętać trzeba o atrakcjach wokół Görlitz. W zasadzie Zittau i Góry Żytawskie, miasto partnerskie Zielonej Góry jest tuż za Görlitz. Wcześniej piękne Ostritz, klasztor Mariental, tuż nad Nysą Łużycką, piękna wyspa kulturalna, raj dla dzieci. Kto ma małe dzieci, nie może tam nie pojechać. Po prostu to jest przepiękne miejsce, gdzie ten czarodziejski świat bajkowy stworzony specjalnie dla dzieci. I to jest bardzo ciekawa oferta. I musimy patrzeć na to tak, by z tej strony sięgać po Wolsztyn, Głogów, a może nawet Lubin, Bolesławiec, Görlitz, z tamtej strony po Senftenberg, Poczdam,
chociaż Szwed, województwo lubuskie sięga jeszcze dalej na południe, zwłaszcza, że podpisywaliście, państwo, pani marszałek podpisywała w tym wypadku akurat umowę z regionem libereckim w ostatnim czasie.
Tak, podpisaliśmy, no to była moja inicjatywa, ja o to zabiegałem, nie tylko dlatego, że libereckie kraje leży w Czechach najbliżej województwa lubuskiego, ale dlatego, że znam od wielu lat Martina Putę, hetmana tego województwa, człowieka świetnie zorientowanego w sprawach Polski, ma polską żonę, a jednocześnie jest szefem od wielu lat euroregionu Nysa, partnerskiego euroregionu, czy też sąsiedniego euroregionu mojego, czy naszego euroregionu, Szprewa Nysa. Zatem jest to człowiek bardzo transgraniczny. I myślę, że Liberec leżący 180 km od Zielonej Góry i ma też świetne połączenie, bo można jechać z Zielonej Góry do Görlitz i z Görlitz do Liberca, że będziemy też aktywowali to połączenie. I
ci, którzy jeżdżą w góry, to nie trzeba im reklamować Liberca, bo Jablonec, Liberec, znamy te miejscowości, po prostu,
właśnie,
chociaż często ich nie zwiedzamy.
Nie tylko zimą, nie tylko w to Muzeum Techniki, czy też życie, jakim jest Aikulandia, jest niesłychanie atrakcyjny. Świat wodny, Babilon, piękny ogród zoologiczny, piękny ogród botaniczny, piękne położenie. Ratusz wybudowany przez tego samego architekta, jak ratusz we Wiedniu, pięknie położone, cudna tradycja tramwajowa, Muzeum Techniki, świetne. Także to powoduje, że...
Nic tylko zwiedzać.
To znaczy, że Zielona Góra musi umacniać pozycję ważnego ośrodka transgranicznego. Ja się bardzo cieszę i tutaj z kilkoma Czechami, którzy byli, rozmawiałem o tym, jakie projekty będziemy realizowali również w dziedzinie gospodarki. Także oni uruchomili wielki inkubator i mam nadzieję, że nasza ekoenergetyka tam zaistnieje i Bartosz Kubik tam się pojawi jako ktoś, kto może doradzać Czechom. Więc nie tylko sama turystyka.
No to chodzi, żeby to była
rozkręcać
wymiana,
będziemy współpracę też uniwersytetu. W Libercu jest uniwersytet, świetny teatr. Mamy nadzieję po prostu na współpracę teatrów, a zatem przyszłość naszego miasta i województwa musi być silnie osadzona na realiach z naszymi sąsiadami. Ta otwartość jest nam bardzo potrzebna i nasze położenie jest dogodne. Chodzi o to, żeby usprawniać komunikację. S3 z jednej strony, z drugiej strony połączenia kolejowe, no i można powiedzieć otwartość rowerowa, bo jak wybudujemy ścieżki rowerowe w każdą stronę, no to też niemała rzesza turystów aktywnych do nas dojedzie. To jest zadanie, które umacniać musimy i prześcigajmy się w tym, by zrobić jak najwięcej.
Skoro Niemcy mogą się reklamować u nas, że mają tysiące kilometrów ścieżek rowerowych, to my też chwalmy się, że na początek mamy może nie tysiące, odrobinę mniej, ale że mamy.
Każdy rowerzysta powinien co najmniej raz w życiu przejechać trasą Oder Neisse Radweg, czy Neisse Oder Radweg, czyli najlepszą trasą, jedną z najlepszych tras rowerowych wzdłuż Nysy, Odry w Europie, która rzeczywiście jest na odległość 60 km od Zielonej Góry i oczywiście w 4 bądź 5 dni spokojnie można pojechać od Gór Żytawskich aż do Bałtyku. I myślę, że my musimy, i to jest zadanie Zielonej Góry, by rzeczywiście aktywnie pokazywać atrakcje, powody, dla których warto odwiedzić Zieloną Górę.
Ale to się dzieje przez cały czas. Takie mam przynajmniej wrażenie. Zresztą nasi sąsiedzi też są doskonale zorganizowani.
To znaczy, mam nadzieję, że pociągi na Winobranie wcześniej czy później przyjadą właśnie z Liberca. Po drodze zabiorą ludzi z Görlitz, a nie tylko te skotbus, które tam współorganizowałem przez kilka lat.
Ale to też przyjeżdżają i niech przyjeżdżają nadal. Zwłaszcza, że jak mówią meteorolodzy, będziemy mieli przepiękną pogodę na te Winobranie, jeśli oczywiście można wierzyć im. No
i będzie dobre wino przede wszystkim, bez dużo słońca.
Chociaż tak. Niektórzy mówią o suszy, więc to na dwoje babka wróżyła. Ale
winogrono to aż tak bardzo nie szkodzi. W każdym razie budujmy wizerunek miasta otwartego nie tylko w tym dostępności, ale w naszych postawach mieszkańców. Bądźmy życzliwi dla wszystkich, którzy do Zielonej Góry
przyjeżdżają. No proszę, jaki piękny akcent na sam koniec dzisiejszej rozmowy. Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.